Święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan katolicki. Dobrze utrwaliła nam się w pamięci scena oświęcimskiego apelu, podczas którego święty Maksymilian Maria Kolbe ofiarował swoje życie za nieznanego sobie Franciszka Gajowniczka. – Kim ty jesteś? – zapytał go wtedy komendant obozu Fritsch. – Jestem polskim księdzem katolickim – przedstawił się święty Maksymilian, uznając, że kapłaństwo jest najistotniejszą jego identyfikacją i całkowicie uzasadnia jego decyzję, by pójść na śmierć za drugiego człowieka. 100 lat temu, 28 kwietnia 1918 roku, święty Maksymilian został wyświęcony na kapłana. Przypomnijmy sobie, jak przeżywał swoje święcenia kapłańskie i pierwsze doświadczenia swojej kapłańskiej drogi. Przeżywanie święceń kapłańskich. Dnia 9 kwietnia 1918 roku święty Maksymilian zapisał w swoim pamiętniku: ojciec rektor kazał mi przygotowywać się na egzaminy w wikariacie do święceń kapłańskich. O niepokalana Pani moja, dopomóż mi, abym się dobrze przygotował do tak ważnej chwili. Jak myślę o tym, z jednej strony czuję jakiś strach przed tak wielką władzą, z drugiej zaś gorące pragnienie tak pożądanej chwili. Piszę, abym kiedyś później, czytając te zapiski, coraz więcej rozpalał się tą gorącością. To była pierwsza oficjalna wiadomość, że miał otrzymać święcenia pod koniec trzeciego roku studiów teologicznych. Zamierzał po dwóch tygodniach, 24 kwietnia, przystąpić do egzaminów. Rektor planował święcenia w uroczystość zesłania Ducha Świętego 24 maja 1918 roku. Tymczasem 20 kwietnia wezwał wszystkich kandydatów do święceń i oznajmił im, że 24 maja nie będzie w Rzymie zbiorowych święceń i po tej dacie będzie obowiązywał nowy kodeks prawa kanonicznego, który nie pozwalał na święcenia po trzecim roku teologii. Poinformował ich, że wikariusz Rzymu zgodził się wyświęcić ich 28 kwietnia, a więc 8 dni po powiadomieniu. Już nazajutrz rozpoczęli rekolekcje, które odprawiali prywatnie. Bardzo skrócił się okres przygotowania do święceń, a nadto dodatkowo został wypełniony przygotowaniem i zdawaniem egzaminów oraz nauką poprawnego odprawiania mszy świętej. Nie było czasu na wątpliwości i głębokie rozważania. W niedzielę 28 kwietnia rano wikariusz Rzymu, kardynał Basilio Pompili, udzielił ojcu Maksymilianowi święceń kapłańskich w kościele świętego Andrzeja de la Valle. Po konsekracji, pisał w pamiętniku miesiąc później, łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymać wzruszenie i odmawiać modlitwy z kanonu razem z jego eminencją kardynałem. Po święceniach wróciłem do domu, jakież wrażenie. Trzeba przyznać, że niepokalana mnie raczyła przywieść aż dotąd. Jeszcze w dniu święceń ojciec Maksymilian założył sobie dzienniczek mszalny, w którym przez całe życie wpisywał, którą z kolei mszę świętą odprawiał, gdzie, w jakim kościele, przy jakim ołtarzu i w jakiej intencji. Na początku tego dzienniczka napisał: z miłosierdzia Bożego przez niepokalaną dnia 28 kwietnia 1918 roku w święto świętego Pawła od Krzyża w czwartą niedzielę po Wielkanocy w Rzymie w kościele świętego Andrzeja della Valle przez jego eminencję kardynała wikariusza Bazylego Pompilia zostałem wyświęcony na kapłana, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jako pierwszą odnotował mszę świętą koncelebrowaną podczas święceń, którą odprawił w intencji osiągnięcia korzyści płynących ze mszy świętej itd. Następnego dnia 29 kwietnia odprawił mszę świętą według formularza o cudownym medaliku w kościele świętego Andrzeja delle Frate przy ołtarzu zjawienia się niepokalanej Alfonsowi Ratisbonem. w intencji o nawrócenie Sary Petkowicz, schizmatyków, masonów i tak dalej. W kolejnym dniu, 30 kwietnia, w Bazylice Świętego Piotra, na ołtarzu grobu Świętego Piotra, celebrował wotywę o świętych Piotrze i Pawle w intencji o łaskę apostolatu i męczeństwa za siebie i współbraci z kolegium. W dniu święceń lub wkrótce po nim wypisał dwa wykazy intencji oraz osób, które zawsze pragnie wspominać w memento, za żywych i za zmarłych, zgodnie z formułą pierwszego, a wówczas jedynego kanonu mszy świętej. Obie listy uzupełniał przez wiele następnych lat. Wśród żywych, oprócz rodziny, współbraci, przełożonych i kolegów, wymienia m.in. wspomnianą już Sarę Petkowicz. Nie udało się nikomu ustalić, kim ta osoba była, a także kilku Żydów i dołącza intencje powierzeni mej pieczy duchowej lub nie. Lista ta zawiera razem 83 punkty, a lista zmarłych 54 punkty. W większości z nich zamieszcza pojedyncze osoby, ale w niektórych punktach całe grupy ludzi. Na swoim pamiątkowym obrazku ściśle prymicyjnym zamieścił cytaty: cóżem ja jest, Panie, i żeś mnie przywiódł aż dotąd? Są to słowa modlitwy Dawida, który został królem, a Bóg jeszcze przyrzekł mu wieczne panowanie jednego z jego prawnuków. A dalej zamieścił znane słowa świętego Franciszka z Asyżu: Bóg mój i wszystko. Następnie dopisał, że tę mszę odprawił na ołtarzu, gdzie niepokalana raczyła objawić się Ratisbonowi w Rzymie, dnia 29 kwietnia 1918 roku. Na końcu umieścił wielekroć później powtarzane wezwanie: dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Symboliczne były także miejsca kolejnych mszy świętych: 1 maja, święto świętych Filipa i Jakuba, msza święta na ich grobie u 12 apostołów. 2 maja msza święta na grobie świętego Pawła. Cieszył się nie tylko pierwszymi mszami, ale także innymi posługami wynikającymi ze święceń. 1 maja odnotował: wieczorem miałem szczęście solennym błogosławieństwem najświętszym sakramentem otworzyć nabożeństwo miesiąca maja. Tę radość z kapłaństwa mógł przeżywać jedynie w gronie kolegów i wychowawców Międzynarodowego Kolegium Franciszkańskiego w Rzymie. Nie było przy nim nikogo z rodziny, ani żadnego z polskich kolegów, z którymi przyjechał do Rzymu na studia 6 lat wcześniej. W 1915 roku, gdy Włochy przystąpiły do wojny, Rzym musieli opuścić wszyscy obywatele Austrii i Niemiec. Kolegów z Polski, którzy mu towarzyszyli w drodze na studia jako obywateli Cesarstwa Austriackiego, wysłano do Szwajcarii. On jeden pozostał we Włoszech jako urodzony na terenie podległym Rosji. Od chwili przystąpienia Włoch do wojny przerwała się też korespondencja z rodziną. Ojciec w nieznanych okolicznościach zginął w pierwszych tygodniach wojny, a matka i bracia znaleźli się na terenach objętych działaniami wojskowymi. Pierwszy list od matki po około 3-letniej przerwie dotarł do niego 26 września 1918 roku. W odpowiedzi opisał jej swoje przeżycia z okazji święceń kapłańskich. List mamy z 11 sierpnia otrzymałem dnia 26 września. Był to dzień, w którym odprawiłem 152. mszę świętą. Co do święceń kapłańskich, przyszły one na mnie niespodziewanie. Dalej zaczął ze szczegółami opisywać ostatnie dni przed święceniami i same święcenia, ale w pewnym momencie przypomniał sobie, że list ma być cienki. Kończył więc swój opis słowami wdzięczności: całą tę sprawę uznaję z wdzięcznością jako dar uproszony przez niepokalaną naszą wspólną matuchnę. Ileż to razy w życiu, a szczególnie w ważniejszych jego przejściach, doznałem szczególnej jej opieki. Chwała zatem sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa przez niepokalanie poczętą, co jest narzędziem w ręku miłosierdzia Bożego do rozdawania łask. całą też mą ufność na przyszłość w niej pokładam, a sam list zamykał prośbę o modlitwę, abym godnie odpowiedział tak wielkim łaskom i tak wielkiej godności. Od dnia święceń kapłańskich bardzo często w swoim pamiętniku wspomina okoliczności, w jakich odprawiał mszę świętą. Rok później, 2 maja 1919 roku, choć jeszcze nie zakończył studiów teologicznych, to jednak odpowiedział na wezwanie biskupa Sapiehy, który przybył do Rzymu i zwołał obecnych tam polskich kapłanów do klasztoru zmartwychwstańców, aby zorganizować opiekę duszpasterską dla polskich jeńców przebywających na terenie Włoch. Ojcu Maksymilianowi przydzielono opiekę nad jeńcami przebywającymi na Sardynii i gotów był tam pojechać, aby podjąć prawdziwą pracę kapłańską. Ale rektor kolegium, jego bezpośredni przełożony, nie pozwolił na to z powodu braku kanonicznego zdrowia. O swojej sytuacji poinformował osobiście biskupa Sapiehę, który okazał mu pełne zrozumienie. Po ukończeniu studiów teologicznych w Rzymie i po egzaminach doktorskich 29 lipca 1919 roku ojciec Maksymilian wrócił do Polski i zatrzymał się w Krakowie, gdzie wkrótce otrzymał oficjalne zlecenie pobytu i nauczania w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów. Obok wykładów z historii Kościoła i prawdopodobnie z filozofii, ojciec Kolbe zajął się organizowaniem Rycerstwa Niepokalanej. Najpierw w ramach samego zakonu franciszkańskiego, a od 1 stycznia 1920 roku rozpoczął organizować Rycerstwo Niepokalanej wśród świeckich. Było to pierwsze wprowadzenie tego pobożnego stowarzyszenia w środowisko świeckich, których święty Maksymilian pragnął uwrażliwić na odpowiedzialność za zbawienie innych i na działalność apostolską, by oni również mieli za cel nawrócenie i uświęcenie wszystkich, zaczynając oczywiście od siebie. Próbował rozpowszechniać Rycerstwo Niepokalanej także wśród uniwersyteckich studentów, odwiedzał akademiki, urządzał odczyty i dyskusje, przygotowywał także przynajmniej 2 Żydów do chrztu. Wszyscy kapłani przebywający w krakowskim klasztorze, niezależnie od swoich obowiązków w seminarium, byli angażowani w pracę duszpasterską w klasztornym kościele oraz w kościołach i kaplicach różnych sióstr zakonnych. Głosili kazania, spowiadali wiernych, a także spowiadali wspólnoty różnych zgromadzeń. Nie znajdujemy żadnych informacji ani o przebiegu jego pracy w Bazylice, ani o krytyce tej pracy. Spotykamy natomiast pewne ślady krytyki jego wykładów. Zarzucano mu, że miał słaby głos i klerycy nie byli w stanie należycie korzystać z jego wykładów. Wolno nam te krytyczne wspomnienia przenieść również na kazania, jakie miewał w Bazylice. Nie było radiofonizacji i wierni zapewne nie mogli należycie korzystać z jego kazań. Nigdzie jednak wtedy nie skarżył się, że współbracia mieli mu to za złe. O pracy w konfesjonale świadczy fakt, że w jednym z pierwszych listów po powrocie z Rzymu, pisanych do kolegi w rzymskim kolegium, prosił o zakup i przysłanie mu pewnego treściwego podręcznika teologii moralnej, którego akurat zabrakło w księgarni przed jego wyjazdem z Rzymu. Ponadto w pamiętniku kilkakrotnie odnotował, że spowiadał żołnierzy. Po niecałym roku pobytu w Krakowie lekarze stwierdzili u niego odnowienie się gruźlicy i skłonili przełożonych, aby skierować go do Zakopanego na długotrwałe leczenie. Przez blisko rok mieszkał u sióstr sercanek pracujących w szpitalu klimatycznym, w którym się leczył i w którym w czasie pobytu w Zakopanym pełnił obowiązki kapelana. Był to bardzo ważny okres w jego życiu kapłańskim, ponieważ przeszedł wtedy pierwsze doświadczenie duszpasterskie. Opiekował się ciężko chorymi, starał się pojednać ich z Bogiem, troszczył się o życie religijne osób odwiedzających swoich bliskich. Zdarzało się, że wzywano go nocą do osób umierających, do których spieszył bez względu na pogodę. Zakazano mu zajmować się Rycerstwem Niepokalanym, czemu wiernie się podporządkował. Mimo choroby i ścisłego przestrzegania zasad kuracji, nie zwalniał się jednak nigdy z obowiązków związanych z kapłaństwem. nawet właśnie z tych nocnych wizyt w szpitalu. Podczas swojej kuracji nawiązał kontakt z sanatorium Bratniej Pomocy, w którym przebywali studenci z całej Polski. Organizował im odczyty, dostarczał apologetyczne książki, prowadził dyskusje i troszczył się o ich życie religijne. Zdarzyło się nawet, że ochrzcił przed śmiercią pewnego studenta Żyda i miał z tego powodu trochę kłopotów. Dyrektor sanatorium usiłował mu zabronić kontaktów ze studentami, ale on się tym nie przejął, przypominając, że każdy ma prawo odwiedzić chorych w czasie na odwiedziny przeznaczonym. Kolejne pół roku spędził na rekonwalescencji we franciszkańskim klasztorze w Nieszawie, gdzie chętnie spowiadał i potrafił nakłonić do spowiedzi także te osoby, które od niej stroniły i gdzie bardzo wytrwale usiłował nawrócić pastora miejscowej wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Jesienią 1921 roku powrócił do Krakowa, gdzie znów zajął się organizacją Rycerstwa Niepokalanej i w styczniu 1922 roku zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej, który przez cały czas, gdy go redagował, pełnił nie tylko rolę organu Rycerstwa Niepokalanej, ale był dla niego swego rodzaju amboną, którego po prostu ewangelizował czytelników. Gdy pod koniec 1922 roku przeniesiono go z całym wydawnictwem do Grodna, spędzał tam wiele godzin w konfesjonale, prowadził katechezę dzieci, przynajmniej w dwóch wioskach należących do franciszkańskiej parafii. Niemniej zdawał sobie sprawę z tego, że nie może spełniać wszystkich obowiązków kapłańskich tak, jakby tego pragnął. Nie skarżył się jednak na to, ale robił to, na co mu siły pozwalały. Dopiero pod koniec życia zdradził, że w młodości cierpiał z tego powodu, że nie może swobodnie wypełniać swojego kapłańskiego posłannictwa. Przemawiając do braci w Niepokalanowie 28 sierpnia 1939 roku, a więc 3 dni przed wybuchem wojny, zdradził swoje uczucia, mówiąc o cierpieniu uczciwego człowieka, który nie jest w stanie wypełnić dobrze swoich obowiązków. Wspomniał: wiecie co, drogie dzieci, ja również to przechodziłem, gdy byłem młody, a choroba uczyniła mnie niezdolnym do pełnienia obowiązku kapłańskiego. Ile się musiałem nacierpieć, tak iż powiedziałem sobie, że lepiej za 10 pracować, gdy się jest zdrowym, aniżeli za jednego młodego cierpieć.